zeszłym tygodniu potańczyliśmy trochę z cesarzem Justynianem, Karolem Wielkim i generalnie średniowiecznym rycerstwem, które nieświadomie zaczęło tworzyć podwaliny pod wystawne bale. To niesamowite, jak muzyka i towarzyszący jej taniec potrafią nie tylko odbijać rzeczywistość, ale wręcz kreować nową. Dziś kolejne przykłady. Trochę bardziej swojskie, bo przeniesiemy się do roztańczonych przed wiekami miast i wsi. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez muzykę. Z poprzedniego odcinka wiemy już, że najbogatsi mieszczanie z zazdrością spoglądali na dwory szlachetnie urodzonych i mniej lub bardziej udanie kopiowali ich zwyczaje. W tym właśnie tańce, ale nie od dziś wiadomo, że jak się od kogoś ściąga, to się nic fajnego i nowego nie stworzy. Przejdźmy zatem do tańców mieszczan odrobinę uboższych, ale też bardziej kreatywnych. Tańczono na placach i ulicach. No dobra, ale co? Układy taneczne charakterystyczne dla danych grup rzemieślników. Te tańce były inspirowane ruchami, jakie ci ludzie wykonywali podczas codziennej pracy. Najbardziej widowiskowy był chyba ten cechu nożowników. Ważną rolę odgrywały też tańce w innych charakterystycznych miejskich atrakcjach. W przedstawieniach ulicznych, albo jeśli mówimy o naprawdę super bogatych miastach, jak ówczesne handlowe potęgi typu Wenecja czy Florencja, maskarady i taneczne korowody, w których uczestniczyły tysiące osób. A jak tańczono na średniowiecznej wsi? Na wielkim luzie, jednak szczególnie mocno musimy sobie podkreślić formę tańca, która nie tylko trafiła potem do miast, ale jest też uprawiana do dziś przy różnego rodzaju ludowych imprezach. Jestem pewny, że każdy kojarzy ten obrazek, jak ludzie tańczą wokół takiego przyozdobionego słupa, trzymając końce przywiązanych do niego wstążek. Takie słupy nazywane były i w sumie nadal są majkami, a ten taniec wywodzi się właśnie ze średniowiecznej wsi. Wróćmy jednak do szlachetnie urodzonych bogaczy tańczących na swoich dworach. W IV wieku miała miejsce prawdziwa rewolucja, jeśli chodzi o muzykę taneczną. Dzisiaj nas to może nie zdziwi, jednak wtedy zmiana tempa była prawdziwą nowością. Muzycy odkryli, że jeden utwór nie musi być wcale monotonny i można w pewnym momencie przygrzmocić szybciej dla urozmaicenia. Często też ta szybsza część miała naleciałości muzyki ludowej i mimo, że były to wyższe sfery, to nikt się nie wstydził do tego tańczyć. W XV wieku zaczęły pojawiać się pierwsze profesjonalne rozprawy o tańcu autorstwa nauczycieli tej trudnej przecież sztuki. Często były tam nie tylko opisy figur, ale też zapisy melodii, do których trzeba było je wykonywać, bo przecież takie tańczenie bez muzyki jest totalnie bez sensu. Tylko tak sobie myślę, że mówimy i mówimy o tym tańcu, a ktoś się może zastanawiać, jak to się wszystko ma do sytuacji na naszych ziemiach. No cóż, w większości wyglądało to u nas podobnie. Początkowo taniec był elementem pogańskich obrzędów, które Kościół zaczął stopniowo wypierać, jednak to nie tak, że wyparł i koniec, bo taniec miał zbyt duży potencjał propagandowy, żeby duchowni od tak z niego nie skorzystali. To też powstawały widowiska taneczno-muzyczne o tematyce religijnej. Pierwszym znanym nam było Człowiek, dobro i zło, które opowiadało, tak jest to, człowieku i jego moralnych dylematach w codziennym życiu. Oczywiście taniec był też obecny poza sferą religijną. Myślę, że nikogo nie zdziwi, jak powiem, że w średniowieczu najbardziej roztańczoną grupą byli, a jakże, krakowscy żacy. Jednak i sam Kazimierz Wielki lubił sobie zabalować i sprowadzał na swój dwór zagranicznych artystów, a w tańcu widział też potencjał integracyjny. Zresztą do historii przeszła kultowa impreza z 1363 roku, gdzie najważniejsi politycy ówczesnego świata nie tylko biesiadowali, ale też tańczyli do białego rana. A czy równie chętnie tańczono w Europie w okresie renesansu? To już opowieść na kolejny odcinek. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.